Bardzo serdecznie witam na antenie Radia Maryja pana mecenasa Nikodema Bernaciaka, analityka Instytutu Ordo Iuris. Szczęść Boże, panie mecenasie, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże.
Panie mecenasie, przed chwilą rozmawialiśmy o inicjatywach podejmowanych przez Centrum Życia i Rodziny. Także Ordo Iuris wypowiada definitywne nie, mówi stop indoktrynacji i pomaga także rodzicom w związku z jutrzejszym tęczowym piątkiem. W jaki sposób, panie mecenasie?
Instytut Ordo Iuris przygotował między innymi specjalny numer telefoniczny, pod którym każdy zaniepokojony rodzic, który zaobserwował materiały związane z tęczowym piątkiem czy z ideologią ruchów LGBT w szkole swojego dziecka, może zadzwonić i uzyskać pomoc naszych prawników. Numer to 531 738 774. Można dzwonić od 9 do 17, tak więc jutro w tym dniu zwłaszcza można to uczynić. Przede wszystkim jednak Instytut przygotował poradnik dla rodziców, poradnik, który można również pobrać z naszej strony internetowej, jak ustrzec dziecko przed tęczowym piątkiem. Zawiera on odniesienia do najważniejszych przepisów prawa oświatowego, przede wszystkim, które służą temu, aby na ich podstawie wiedzieć, jakie właściwie dobra narusza tęczowy piątek. Przygotowaliśmy również analizę pod tytułem Wrogie przejęcie szkoły, w której te kwestie są opisane nieco bardziej szczegółowo w świetle konstytucyjnych i ustawowych gwarancji praw rodziców. I wreszcie trzecim komponentem naszego pakietu dla rodziców jest oświadczenie rodzicielskie, które każdy rodzic może wypełnić i przedstawić dyrektorowi, przedstawić w sekretariacie. To nie wymaga podpisu dyrektora, ważne tylko, żeby wykazać, że zostało ono złożone, gdzie oświadczenie to jest przydatne nie tylko na tęczowy piątek, ale w ogóle na cały rok szkolny. Każdy rodzic w tym piśmie przedstawia swoje poglądy dyrekcji, przez co ma pewność, że jeżeli coś się wydarzy sprzecznego z przekonaniami rodzica, naruszającego jego konstytucyjne prawa, dyrektor będzie wówczas nieco bardziej wyczulony na takie kwestie i będzie też świadom swojej odpowiedzialności.
Panie mecenasie, no właśnie, konstytucyjne prawo rodziców do wychowania dzieci. Czasami rodzice nie wiedzą, że takie prawo posiadają i czasami ci, którzy organizują takie akcje, depczą to konstytucyjne prawo, próbują na różnego rodzaju możliwe sposoby wejść, między innymi do polskiej szkoły, uczynić z nich arenę różnego rodzaju eksperymentów dotyczących seksualizacji dzieci. Stąd także gorący apel do rodziców o właściwe zaangażowanie się.
Zdecydowanie tak. Chciałbym tutaj sięgnąć do korzeni tego tęczowego piątku. Tęczowy piątek został po raz pierwszy zorganizowany przez Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii w październiku 2016 roku. Była to bezpośrednia odpowiedź na uchwałę Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 21 października 2016 roku w sprawie ustanowienia Dnia Praw Rodziny. I w uzasadnieniu do tej uchwały Sejm przypominał o Karcie Praw Rodziny ustanowionej przez Stolicę Apostolską, przez papieża Jana Pawła II, 5 lat od inauguracji jego pontyfikatu, czyli 22 października 1983 roku. I ten tęczowy piątek jest taką odpowiedzią właśnie na ten fakt, co od początku pokazuje intencje organizatorów. Nie mają oni na celu zwiększania poziomu tolerancji czy podwyższania poziomu szacunku do osób zmagających się ze skłonnościami homoseksualnymi czy zaburzeniami transseksualnymi, ale właśnie dekonstrukcję rodziny, dekonstrukcję małżeństwa w jego naturalnej definicji. Od tamtej pory te akcje organizowane są co roku. W ubiegłym roku mieliśmy przerwę związaną z niepewnością co do tego, czy zajęcia będą stacjonarnie, czy zdalnie w tym roku. Zajęcia są już stacjonarnie w szkołach i jest to niestety kolejna okazja dla aktywistów ruchu LGBT. Przypominamy w naszych materiałach, Instytut Ordo Iuris od zawsze przypomina o tym, że przede wszystkim o artykule 86 ustęp 2 prawa oświatowego, zgodnie z którym każda organizacja zewnętrzna, która chciałaby organizować tego typu akcje w szkole, musi zostać zaakceptowana przez Radę Rodziców. Rodzic, tak samo jak uczeń, jest częścią społeczności szkolnej. Kiedy wprowadzano ten przepis w kwietniu 2007 roku, w uzasadnieniu projektu również wyraźnie to podkreślono, że szkoła to jest wspólnota, czy to nie jest zakład pracy, to jest wspólnota właśnie grona pedagogicznego, uczniów, ale też rodziców. W związku z czym takie akcje muszą zostać wcześniej zgłoszone rodzicom. Jeżeli nie zostanie to uczynione, wówczas osoba odpowiedzialna za przemycenie tego typu treści bez zgody rodziców powinna spotkać się z odpowiedzialnością dyscyplinarną. W naszych materiałach wspominamy również o odpowiedzialności gwaranta, co wynika z samych podstaw prawa karnego. Cytujemy tutaj wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 30 listopada 2005 roku, w myśl którego im większa jest wartość dóbr prawnych, które gwarant ma chronić, i im wyższy stopień prawdopodobieństwa sprowadzenia niebezpieczeństwa, tym bardziej rygorystycznie trzeba oceniać obowiązek działania lub zaniechania po jego stronie. To wynika z artykułu 2 kodeksu karnego. W związku z czym właśnie dyrektor czy nauczyciel jest takim gwarantem i w związku z tym ponosi podwyższona odpowiedzialność w porównaniu z, no, ze zwykłą osobą, która naraża dziecko na zetknięcie się z tego typu antyrodzinnymi, antymałżeńskimi materiałami. Niebezpieczeństwo tkwi w tym, że o ile w latach wcześniejszych Tęczowy Piątek był organizowany bezpośrednio przez kampanię przeciw homofobii czy inne organizacje tego typu, o tyle w tym czy w ubiegłym roku jest to, te materiały są umieszczane jedynie na stronie internetowej tęczowypiątek.pl, gdzie każdy może je sobie pobrać. W związku z czym ta akcja może mieć pozory spontaniczności. To grupa uczniów czy szczególnie zaangażowanych ideologicznie nauczycieli może po prostu postawić dyrekcję przed faktem dokonanym, wieszając tego typu materiały na korytarzach szkoły czy na gazetce szkolnej. No i wychodząc z tego założenia, że łatwiej jest prosić o wybaczenie niż o pozwolenie. Niemniej podkreślamy w naszych analizach, że tego typu działanie nie może być prowadzone bez zgody rodziców.
Do tego także, panie mecenasie, te środowiska ideologiczne bardzo mocno bombardują dzieci i młodzież w mediach społecznościowych, w internecie, stąd i również apel gorący do rodziców, wychowawców, nauczycieli, aby zainteresować się między innymi, po jakie strony internetowe, w jakich profilach uczestniczą najmłodsi.
Tak, dla nas jako organizacji o profilu prawniczym jest ważne to, żeby tego typu przypadki należycie udokumentować, żeby to nie był tylko dowód anegdotyczny ze słyszenia, że ktoś słyszał, że w szkole coś się dzieje, tylko jeżeli rodzic widzi, albo jeżeli dziecko, jeżeli uczeń zgłasza rodzicowi, że tego typu treści znajdują się w przestrzeni szkoły, żeby nie wahały się udokumentować tego za pomocą fotografii, za pomocą skanu, żeby właśnie żebyśmy nie mieli do czynienia ze słowem przeciwko słowu. Każda tego typu sytuacja powinna być udokumentowana. Można wysłać dowody przeprowadzenia takiej akcji na adres mailowy Instytutu albo połączyć się właśnie z numerem telefonu, o którym już wspominałem, 531 738 774. Każda tego typu sytuacja zostanie przez nas, spotka się z pomocą ze strony Instytutu Ordo Iuris.
Jeszcze jedna sprawa, możemy pobrać wzór oświadczenia rodzicielskiego. Co zawiera to oświadczenie, kiedy należy to oświadczenie wypełnić? No i co dalej z tym oświadczeniem zrobić? Czy dziecko powinno dysponować tym oświadczeniem i mieć je przy sobie? Czy to oświadczenie należy złożyć do dyrekcji szkoły?
Rodzicielskie oświadczenie wychowawcze przygotowane przez Instytut Ordo Iuris należy złożyć w sekretariacie szkoły. Oczywiście jest tutaj miejsce na czytelny podpis dyrektora szkoły. Natomiast jako potwierdzenie otrzymania takiego oświadczenia wystarczy podpis pracownika sekretariatu czy pieczątka. Ważne jest to, żeby na potrzeby ewentualnego późniejszego postępowania móc wykazać, że dyrektor zapoznał się z postawą rodzica. Tego typu oświadczenie zawiera zastrzeżenie, żeby szkoła, która tak czy inaczej posiada taki obowiązek, więc jest to jedynie przypomnienie, żeby szkoła informowała rodziców, zanim dziecko otrzyma dostęp do treści związanych z edukacją seksualną, z pojęciem płci społeczno-kulturowej, czyli elementem ideologii gender, zajęcia dotyczące tak zwanej orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej, jak również zajęcia dotyczące profilaktyki ciąży czy chorób przenoszonych drogą płciową, gdyż pod pozorem przekazywania wyłącznie wiedzy, pod pozorem przekazywania informacji, przekazywany jest bardzo często również szkodliwy, sprzeczny z polskim modelem wychowawczym światopogląd. W oświadczeniu jest odniesienie do konkretnych przepisów Konstytucji RP, zapewniających rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, jak również do przepisów prawa oświatowego, które również wspomina o uprawnieniach rodziców, to jest ten czynnik subiektywny, ale wspomina również o czynniku obiektywnym, to znaczy model wychowawczy przewidziany dla polskich szkół nie zależy wyłącznie od przekonań rodziców, ale także od szacunku dla chrześcijańskiego dziedzictwa narodu, dla tożsamości narodowej, dla tożsamości etnicznej, dla tożsamości religijnej. I z obu tych przyczyn treści przekazywane podczas tęczowego piątku, ale również w dalszej części roku szkolnego mogą i powinny być monitorowane w konfrontacji właśnie z treścią tego oświadczenia.
Panie mecenasie, przypomnijmy na zakończenie naszej rozmowy raz jeszcze numer telefonu na infolinię, pod którą można uzyskać adekwatną pomoc.
Każdy rodzic, który jest zaniepokojony tęczowym piątkiem, treściami, które mogą być przekazywane tego dnia w szkole jego dziecka, może zadzwonić pod numer 531 738 774.
Ten numer telefonu po zakończeniu naszej rozmowy z odpowiednim artykułem zamieścimy także na portalu internetowym Radia Maryja, radiomaryja.pl. Stop indoktrynacji Ordo Iuris pomaga rodzicom w związku z tęczowym piątkiem. Rozmawialiśmy na antenie Radia Maryja z panem mecenasem Nikodemem Bernaciakiem, analitykiem Instytutu Ordo Iuris. Bardzo dziękuję za rozmowę i serdecznie pozdrawiam. Bóg zapłać.
Dziękuję, z panem Bogiem.
Z panem Bogiem, dziękujemy ślicznie.